Eksperyment dzisiaj. Jestem uzbrojony w multimedia i Mikołaj będzie operował tymi multimediami. Będziemy się nimi posiłkowali. Ale zanim to zrobię i zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałem zapytać, kto z was lubi owoce? Ja również. Często czekamy na to, kiedy będzie deserek, żebyśmy mogli zjeść sobie owoce. Często czekamy na to, kiedy będziemy mogli zjeść coś słodkiego, bo owoce nęcą nas. One mają piękny wygląd, są jędrne, są soczyste i są wypełnione słodkim miąższem i nektarem. I to jest to, co nas pociąga, to jest to, co lubimy. Jest takie powiedzenie, że jeżeli coś jest kompletne, pełne, takie naprawdę zrobione tak, jak trzeba, to to jest jak wisienka na torcie. Że tort, jakbyśmy zjedli bez tej wisienki, nic by się nie stało, ale jak jest ta wisienka, no to jest taka, to takie już naprawdę wykończenie. To jest to pełne, to jest kompletne, to nam pasuje. Ta kropka nad i. Moi drodzy, wyświetlmy Ewangelię Jana, rozdział 15, werset 16. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 16. Chcemy mówić o owocach. Posłuchajcie, moi drodzy. Jezus Chrystus mówi tak. Nie wy mnie wybraliście, lecz ja was wybrałem i przeznaczyłem was, każdego z nas, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I szczególny nacisk kładę dzisiaj, moi drodzy, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Aby to, co pokazuje nasze życie, i aby to, co mogą inni zobaczyć w naszym życiu, było jak ta wisienka na torcie. Było jak ten owoc, który ludzi patrzących na nas pociąga. Było jak ten owoc, który jest trwały i było jak ten owoc, który ma piękny wygląd i do którego chcemy się zabrać. Owoc naszego życia jest w różnych rzeczach. Często jako ludzie napełnieni Duchem Świętym przyciągamy innych do siebie. Ludzie lubią z nami przebywać. Bo mamy pokój wewnątrz, jeżeli mamy, a wierzę, że mamy. Mamy pokój wewnątrz. Jesteśmy wewnętrznie poukładani i jest w nas większe odbicie Stwórcy. W naszych myślach, w naszych słowach, w naszych dążeniach i w tym, co robimy, ludzie, którzy nas obserwują, mogą zauważyć działanie Boga. Poprzez to. Więc naszą postawą, naszym życiem przybliżamy to niebo do ziemi i pokazujemy innym ludziom. I moi drodzy, i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Teraz chcę powiedzieć o czymś, co jest takie w naszym życiu czasami zagadkowe. Każdy z nas rozwija się z Bogiem i po nawróceniu się przeżywa różne okresy. Najczęściej chrześcijanie mają takie okresy wzlotów i takiej sinusoidy, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jesteśmy na górce, raz jesteśmy na dołku. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, bracie, siostro, tak jak tu siedzisz, ale wszyscy przechodzimy podobne sytuacje. W moim życiu często bywało tak, w moim chodzeniu z Bogiem, rozwoju, że często czułem się tak, jakby Boga nie było w moim życiu. To były momenty, kiedy Bóg mnie kształtował. To były momenty, kiedy Bóg mnie oczyszczał. To były momenty, kiedy Bóg chciał skierować moje życie, moje zasoby i moją energię w te rzeczy, w które On chce, żeby moja energia, moje zasoby były inwestowane. Momenty, w którym Bóg chciał mi pokazać, że On ma plan, że On ma to wszystko w swoim ręku i że On to poprowadzi tak, żeby było dobrze. I ja nie muszę robić wiele więcej, tylko słuchać Go, trwać w Nim, modlić się, utrzymywać relacje, czytać Słowo Boże, osądzać samego siebie, na ile moje życie jest zgodne z tym, co mówi Pismo, na ile moje życie, to co czynię każdego dnia, jest zgodne z tym, czego chce Bóg. I w moim życiu często bywało tak, że to były momenty oczyszczenia. I jako chrześcijanie często zastanawiamy się, co w momentach, kiedy czujemy, jakby Boga przy nas nie było, co się dzieje. I teraz, moi drodzy, najczęściej wtedy, kiedy nie odczuwamy pełni relacji z Bogiem, bo o czym tu właściwie jest mowa? Ja mówię o pewnej takiej sytuacji, której doświadczamy, że albo możesz czuć pełnię Bożej obecności, wtedy odczuwasz Boży pokój, odczuwasz Bożą obecność, odczuwasz namaszczenie, odczuwasz, że twoje modlitwy są wysłuchiwane, odczuwasz, że Bóg jest przy tobie, odczuwasz, że wszystko to, co robisz, ma sens i ma cel, że Bóg się do tego przyznaje. To jest odczuwanie Bożej pełni. Masz poczucie celowości w życiu i spełnienia. Jest sytuacja odwrotna. Jeżeli nie masz poczucia spełnienia, jeżeli nie masz poczucia zadowolenia, nie wypełnia cię wewnątrz pokój, jesteś gdzieś wewnętrznie rozsypany i nie czujesz bliskości Boga, to jest sytuacja braku tej pełni, czyli zupełnie przeciwna. Możesz być w pełni Bożej obecności, albo być poza nią. I albo w nią wchodzisz, albo jesteś poza nią. Często bywałem poza Bożą obecnością. I do tej pory, moi drodzy, myślałem, że kiedy człowiek chodzi z Bogiem, to Bóg nie jest z człowiekiem tak blisko, jak do tej pory, tylko w przypadku, jak człowiek popełni grzech, upadnie, zrobi coś złego. Ale odkryłem w Ewangelii Jana, że może być tak, że wtedy, kiedy jest wszystko okej w twoim życiu, i wtedy, kiedy przynosisz owoc dla Królestwa, i wtedy, kiedy twoje życie jest używane przez Boga i wydajesz świadectwo na zewnątrz i nie ma żadnego ewidentnego grzechu w twoim życiu, ani nie ma upadku, to również może być taka sytuacja, że nie będziesz odczuwał Bożej pełni. Że w relacji z Bogiem będziesz odczuwał ból, dyskomfort i frustrację. Dziwne, prawda? Dziwne. Że może być tak, że jesteśmy w Bogu, trwamy w Chrystusie, mamy relacje z Nim, owocujemy, jesteśmy wszczepieni w krzew winny, w oliwkę, mamy dostęp do tłuszczu oliwnego, Boże namaszczenie przez nas przepływa, a mimo tego nie czujemy obfitości pełni Bożej obecności. Moi drodzy, i teraz bardzo chcę, żeby ta sprawa była zrozumiana, dlatego wyposażyłem się w te multimedia i chcę pokazać wam kilka obrazów. Mam 10 zdjęć, w które się wyposażyłem na dziś i chcę wam coś pokazać. Zobaczcie. Na tym zdjęciu widzimy winorośl, czyli krzew winny, który jest prawidłowo utrzymywany. On jest przycięty tak, jak należy. Ma tyle tylko liści, ile trzeba. I widzicie, że na dole to, co widzimy pod liśćmi, to jest piękny owoc. To jest owoc tej winorośli. To jest owoc tego, że winogrodnik przy tej winorośli chodzi i ją i jej dogląda. Że winogrodnik chodzi i ją oczyszcza. Że winogrodnik chodzi i jej pilnuje. Wtedy winorośl wygląda właśnie tak. Zwróćcie uwagę, że między tymi winoroślami mamy tam takie linki, takie druty przeciągnięte. Widzicie to? Winny krzew rośnie w górę od pnia i później zaczyna się rozrastać na boki właśnie na tych drutach, na tych linkach. Winorośl ma coś takiego, że ma takie na końcówkach pędów ma takie haczyki. Ono potrafi się za te druty złapać, zahaczyć i rozrastać coraz bardziej na boki. Im bardziej się whacza, tym bardziej rozrasta się na boki, przez to ma dostęp do większej ilości światła i może wydać obfitszy, słodszy owoc. I zobaczcie, to jest winorośl, która jest utrzymana tak, jak należy. I posłuchajcie, Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 wersetu. Co ja chcę powiedzieć? Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 wersetu. Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 wersetu. Będę czytał. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec winogrodnikiem. Usuwa lub podnosi każdy pęd we mnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam głosiłem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Amen? Amen. I teraz, co ja chcę powiedzieć? Zwróćcie uwagę na początek. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Ja mam to szczęście czy nieszczęście, to już jest kwestia indywidualna. Ja uważam, że szczęście, że wychowałem się na gospodarstwie rolnym, pracowałem na roli dużo, przez wiele lat i mam to szczęście, że na gospodarstwie robi się różne rzeczy i uprawia się różne rzeczy i pamiętam, że zresztą ta winorośl do dzisiaj jest. U nas na podwórku, na stodole, na dwóch narożnych ścianach. Na tych ścianach, na które pada słońce, na tej stodole właśnie, rozpięta jest winorośl. I ona właśnie, ta winorośl, rośnie z samego dołu, zaczepia się o poszczególne elementy konstrukcji tej stodoły i wspina się w górę. W ten sposób uzyskuje dostęp do większej ilości światła. Przez to może owocować obficiej. Pamiętam jak dziś mojego dziadka, kiedy na wiosnę, bo na wiosnę się przycina winogrona, a on się tylko tym zajmował, nikt inny tego nie robił. Pamiętam jak dziś, jako dziecko, że obserwowałem go przy tym zajęciu i wtedy nie rozumiałem tego w ogóle, co on robi. Mój dziadek już nie żyje. I pamiętam, że przechodziłem któregoś razu przez podwórko, patrzę, a mój dziadek tam tnie tym sekatorem i tnie, wycina te liście, wycina te pędy i tam ostro karczuje ten krzak. I pamiętam z zeszłego roku, że ta winorośl wielka na całej stodole miała wiele liści i mnóstwo gałęzi różnych. I teraz nagle patrzę, a na tej stodole już nie wisi mnóstwo liści ani gałęzi, tylko wisi goły krzak. Bo mój dziadek przyszedł i bez litości obciął wszystko to, co będzie utrudniało w przyszłym roku wydanie owocu temu krzakowi. I patrzę na tego mojego dziadka z tym wielkim sekatorem w rękach, no, może nie aż takim wielkim, trochę mniejszym. i taka wielka kupa gałęzi obok. Wiecie, że żeby winorośl rodziła, należy ten zabieg wykonywać co roku? Żeby winorośl wydawała owoc, należy to obcinanie gałęzi wykonywać każdego roku na wiosnę. Jeżeli tego nie robimy, albo zaniedbamy to w ciągu jednego roku, dwóch lat, trzech lat, ta winorośl nam zdziczeje, puści pędy, gdzie mu się kompletnie podoba, zacznie zarastać liściami i kiedy będziemy na niej chcieli znaleźć winogrona, to znajdziemy tam liście, a winogron nie znajdziemy. Te pędy, które rozrastają się na boki, one rozstrzelą się we wszystkich kierunkach i połapią się różnych rzeczy i rozrosną się na wszystkie strony, produkując liście, ale nie produkując owocu. I teraz, na co ja chcę zwrócić uwagę, moi drodzy? Zobaczcie, że to nie jest wina winorośli, że jest przycinana przez winogrodnika. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Ponieważ winogrodnik, jako człowiek, który jest odpowiedzialny za tą roślinę, robi wszystko, żeby ona wydała właściwą ilość owocu. I pamiętam, jak podchodziłem bliżej i obserwowałem mojego dziadka, co on robi, to on obserwował każdy jeden pęd, który przycinał. Moi drodzy, to jest taka wielka przenośnia w Królestwie Bożym. Obserwował każdy jeden pęd, który brał do ręki i patrzył, co mu dolega. I co my tu dzisiaj z nim zrobimy? Czy go przytniemy tylko tak na jedną trzecią? Czy go przytniemy tak na jedną drugą? Czy go może przytniemy przy samej łodydze, żeby został tylko taki krótki kikutek? Jeżeli ten pęd był chory, coś mu dolegało, było to widać z poprzedniego roku, to się obcinało go przy samym. Przy samym. Nie pniu, tylko przy samej łodydze. Przy samej łodydze, żeby ten pęd w przyszłym roku mógł odbić z tego samego miejsca, na nowo rozrosnąć się, pobierając soki z pnia, wykształcić liście i grona. Rozumiemy? Moi drodzy, i teraz mój dziadek każdemu jednemu się przyglądał. Każdemu jednemu, którego przycinał, przyglądał się i patrzył, co z nim zrobić. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy uczestnikami wielkiej winorośli, potężnej, którą trudno zliczyć na ilość pędów i na ilość gron, które one produkują. Wiemy, że pędem i pniem jest Jezus Chrystus. Wiemy, że pędem i pniem jest Jezus Chrystus. I wiemy jako pędy, że sok możemy pobrać tylko i wyłącznie z głównego pnia. I teraz nie jest problem w tym, że jesteśmy wszczepieni w pniu, bo jesteśmy, ale problem jest w tym, że nie przynosimy owocu. A nawet jeżeli przynosimy, to winogrodnik i tak przyjdzie i oczyści to, co niepotrzebne. Więc nawet jeżeli trwasz w Chrystusie, jeżeli jesteś wszczepiony w tą winorośl, jesteś jego pędem, przepływają przez ciebie soki życia i jesteś w społeczności z Bogiem, nie popełniłeś żadnego grzechu, ale nie jesteś w pełni obecności Bożej, to się nazywa cięciem odmładzającym. W ogrodnictwie winorośl tnie się na wiosnę i to się nazywa cięciem odmładzającym. Cięciem odmładzającym po to, żeby pęd nie rozrastał się w dowolnym kierunku, tylko żeby się rozrastał w takim kierunku, żeby wydać jak najwięcej owocu. żeby grono, które na nim wyrośnie, rozwinęło jak najwięcej kul winogronowych i żeby one były jak najobfitsze. Moi drodzy, i teraz jak to przełożyć do takiego naszego codziennego życia? Mamy podobieństwo i wiemy, że Jezus Chrystus jest winoroślą. Wiemy, że On jest prawdziwym krzewem winnym, z którego my wyrastamy. I my nie możemy przynieść owocu inaczej, jak tylko będąc wszczepieni w Niego i tylko i wyłącznie pobierając sok życia z głównego pnia, z głównego źródła. Przychodzi moment, w którym jest to cięcie odmładzające. Wiemy też... Aha, jak to teraz przenieść do naszego życia? Zobaczcie, moi drodzy. Często z tego miejsca kaznodziejowie, brat Mariusz, pastor, Daniel, brat Krzysztof, Dawid, kaznodziejowie i wszyscy inni ludzie zwracamy uwagę na to, jak zarządzamy własnym czasem i co robimy w czasie, który został nam dany. Wiemy przecież, że czas mamy tylko jeden i życie mamy tylko jedno i drugiej szansy nie będzie. Mamy jedno życie, jeden czas do wykorzystania, żeby owocować i wydać owoc. I teraz Bóg jako winogrodnik przychodzi do nas i obcina wszystkie te pędy, które ciągną sok z korzenia, ale nie wydają owocu. Bóg jako winogrodnik przychodzi z sekatorem, jako ten, który będzie obcinał wszystko to w twoim życiu, co nie prowadzi do zbudowania twojej wiary, co nie prowadzi do umocnienia cię w Chrystusie i co nie prowadzi do wydania owocu. Co to jest? Moi drodzy, ile aktywności dzisiaj podejmujesz różnych, które nie są owocem dla Królestwa? Ja pomijam wszystkie te kwestie, bo jest oczywiste, my musimy żyć, musimy funkcjonować, trzeba rano wstać, zrobić sobie śniadanie. Nie można cały dzień czytać Biblii i cały dzień się modlić. To jest niemożliwe, bo nie moglibyśmy robić nic innego. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasze działania, nasze planowanie, nasze myśli były skierowane w jednym celu, żeby były skierowane w kierunku wydania owocu dla Królestwa Bożego. I jeżeli jest coś w twoim życiu, co ciągnie z krzewu winnego soki, ale nie jest skoncentrowane